Dzisiaj w magazynie Na Szlaku spotkanie z Piotrem Wnukiem, który inaugurował nowy sezon w bydgoskim klubie podróżnika opowieścią o Laosie. Będzie też cykl na rowerowym szlaku, bo namawiamy, by z nastaniem jesieni nie kończyć jazdy na rowerze. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Naszym gościem jest Piotr Wnuk, który inaugurował nowy sezon spotkań w ramach bydgoskiego klubu podróżnika. Udało nam się porozmawiać nie tylko o Laosie, a w ogóle o istocie podróżowania. Piotr Wnuk.
Bakcyla podróżniczego złapałem dobre 10 lat temu. Ostatnio jak liczyłem, to wyszło mi, że byłem już w prawie 40 krajach. No i cieszę się ogromnie, że tego bakcyla mam, bo mogę eksplorować świat, przez to poszerzać swoje horyzonty, poznawać inne kultury, poznawać fantastycznych ludzi. Także podróżowanie daje mi dużo radości i jest to coś, co uwielbiam robić i mam nadzieję, że będę miał okazję robić to do jak najdłużej.
Rozpocząłeś od europejskich wypraw, czy od razu rzut na głęboką wodę i tak jak niektórzy Azja Południowo-Wschodnia i tak dalej?
No ja zacząłem tak troszeczkę spokojniej, czyli polskie góry, Tatry, które uwielbiam do dzisiaj i zdarza mi się niejednokrotnie pojechać w Tatry zimą, bo bardzo lubię akurat ten czas. Taka moja pierwsza samodzielna podróż z plecakiem to był Krym. O ile dobrze pamiętam, to chyba był 2009 rok, około 4 tygodni. Udało mi się ten Krym objechać tak dosyć fajnie i ciekawie, bo troszeczkę podróżowałem pociągami, czyli miałem okazję spać w plackarcie, w tym takim otwartym przedziale dla wszystkich, gdzie jest zawsze dużo ciekawych historii, bo jest i samowar, i ludzie chcą poznać człowieka, i ktoś przyjdzie, opowie jakąś swoją historię, ktoś poczęstuje, czy tam jedzeniem, czy jakimś alkoholem. Jest bardzo fajnie podczas takiej jazdy. No i Krym generalnie też był bardzo, bardzo fajny. ciekawi, życzliwi ludzie. Bardzo przyjemnie wspominam tą podróż. Taka sytuacja, która mi popchnęła do tego, żeby tam pojechać, to film, który oglądałem jako dziecko, to były Podróże pana Kleksa i tam Apolinary Bay w Bajdocji miał swój pałac, a potem gdzieś tam wygooglałem, że ten pałac to właśnie znajduje się w Ałupce na Krymie i stwierdziłem, że chciałem pojechać i go zobaczyć. I tak samo Jaskółcze Gniazdo, to jest też piękny, mały pałacyk na urwisku, który powstał tam w taki sposób, że bardzo zamożny człowiek wybudował go dla swojej żony, o ile dobrze pamiętam. I chciałem te miejsca zobaczyć, zobaczyłem wiele innych wspaniałych miejsc na Krymie, takich jak na przykład jak Sudak, gdzie jest też bardzo ciekawa historia człowieka, który w Rosji postawił sobie za punkt honoru, aby nauczyć Rosjan pić wino. Jego wina były słynne w całej Europie, wygrywał różnego rodzaju konkursy. I tak się zaangażował w tą kulturę krzywienia picia wina, że sprzedawał to wino już nawet po cenach dumpingowych i potem popadł w straszne długi, ale car za jego dokonania pozwolił mi być takim zarządcą całego tego majątku. Także też bardzo ciekawa historia. Wiem, że ten człowiek miał na imię Lew, ale nie pamiętam teraz jego nazwiska. Musiałbym sprawdzić.
W miarę jedzenia rośnie apetyt i coraz dalej się wybierałeś?
Tak, no bo nabierałem też pewności, no bo jakieś takie dłuższe podróże i podróże w takie miejsca, które wydają nam się bardzo, bardzo odległe, niedostępne, niebezpieczne, wymagają też odpowiedniego przygotowania, pewnych nakładów. I jak już tak zacząłem podróżować po Europie, zobaczyłem, że to podróżowanie samodzielne z plecakiem czy nawet autostopem nie jest takie trudne, że można wszystko logistycznie sobie poukładać, no to stwierdziłem, że te dalsze kierunki warto zacząć odwiedzać. I takie poważniejsze, dalsze podróże to na początek to był Liban, potem był Iran, Bałkany, ponad miesiąc. No i w końcu stwierdziłem, zawsze marzyłem o takiej dłuższej podróży. Chciałem zobaczyć, jak mi się to uda w ogóle, jak będę potrafił radzić sobie podczas takiej podróży i ta podróż właśnie czteromiesięczna do Indochin, gdzie jeździłem po Wietnamie, Laosie, Birmie, Kambodży, no i kawałek Tajlandii, bo chwilę byłem w Bangkoku po prostu, bo do Bangkoku przyleciałem i z Bangkoku wylatywałem i ta czteromiesięczna podróż to była dla mnie, no to było coś wspaniałego po prostu.
Co nas Europejczyków tam tak może urzec, zaskoczyć?
Każdy z tych krajów, które wymieniłem, jest troszeczkę inny. W Laosie na pewno może nas urzec to, że ci ludzie póki co jeszcze nie są tak spaczeni tą taką europejską gonitwą za pieniądzem, za dobrami materialnymi. To już powoli zaczyna do nich przychodzić. W takich miastach na przykład jak Vientiane, stolica, czy Luang Prabang, to już jest widoczne, ta komercjalizacja życia i bardziej patrzenie na zasobność portfela niż na drugiego człowieka. Natomiast cała reszta Laosu, no to są ludzie naprawdę przesympatyczni, otwarci, bardzo często żyjący, no, czy w skrajnej biedzie, czy mający naprawdę niewiele, ale bardzo chętni do pomocy, zawsze chętni do tego, żeby gdzieś podwieźć, czy... Tak samo zresztą było w Birmie i to też jest urzekające, że idąc w Birmie, podchodzili do mnie ludzie i się mnie pytali, gdzie ja idę. A ja mówię, że tam, no to ja cię tam zaprowadzę, ja ci złapię busa, ja pójdę z tobą do tej świątyni, bo musimy iść tutaj przez pola, nie będziesz znał drogi, a tam jest specjalna kładka. I kobieta, która szła ze mną, dała jakieś owoce swojemu wnuczkowi, powiedziała, idź do domu, bo ja muszę pana zaprowadzić. I zaprowadziła mnie do samej świątyni. I to jest dla mnie takie urzekające, że ludzie bardzo często chcieli mnie poznać jako innego człowieka i chcieli ze mną porozmawiać, zobaczyć, z jakiej ja kultury przyjechałem, i to było takie bardzo fajne.
Mówi się o polskiej gościnności, a ten wymiar gościnności w tych niektórych krajach, no to jest jeszcze coś zupełnie innego, jeszcze mocniejszego i większe otwarcie na tego kogoś zupełnie obcego.
Tak, w mojej ocenie, znaczy niektórzy zaczynają tego nadużywać i jak niektórzy na przykład wpadają na pomysł, żeby podróżować za darmo, to jest bardzo złe, bo ci ludzie, o których powiedziałem, to są ludzie bardzo często niezbyt zamożni, ale oni zawsze w każdej sytuacji pomogą. Czyli jeżeli do nich się pójdzie i powie na przykład, nie mam noclegu, to ugoszczą, przenocują, nakarmią, ale też trzeba pamiętać bardzo o tym, że to są bardzo biedni ludzie. Tak jak powiedziałem, nie można się nastawiać, że pojedzie się w tamte rejony i w ten sposób całą swoją podróż się odbędzie, wykorzystując to, że ci ludzie są tacy gościnni, otwarci i zawsze chętni do pomocy. Zdarzały mi się sytuacje, że ktoś mnie zaprosił, czy postawił obiad, to było bardzo miłe i przyjemne, ale nigdy nie nastawiałem się na to, że mógłbym całą swoją wyprawę oprzeć o to, że gdzieś tam zawsze, jak to się popularnie mówi, na Janusza, będę mógł przenocować, czy ewentualnie zjeść coś za darmo, bo to jest, no, ja uważam, że takie podróżowanie jest niegodne osoby, która chce nazywać siebie podróżnikiem, czy eksploratorem świata, no, czy po prostu osobą, która chce zobaczyć coś więcej i posmakować innej kultury.
W ramach Azji, którą odwiedziłeś, Indochiny, te poszczególne kraje już też mają trochę inne nastawienie do turystów, są takie bardziej skażone niektóre tym takim turystycznym podejściem?
Tak, zdecydowanie tak i tak jak mówiłem o tych krajach, to Laos był takim najwspanialszym, Birma potem była również świetna, pomimo tego, że się komercjalizuje, Kambodża jak najbardziej, dało się to fajnie, po tym kraju fajnie podróżować, natomiast Wietnam to jest miejsce, które po prostu stało się już strasznie komercyjne, szczególnie jeżeli chodzi o takie bardzo popularne miejsca, takie jak rejony Sapa, czy dajmy na to Zatoka Halong, to są piękne miejsca, czy wyspa Kadba, czy Hoi An, to są przepiękne miejsca, ale jadąc tam, człowiek jest permanentnie i czasami nawet bardzo arogancko i niegrzecznie zaczepiany, nachalnie wręcz, jest traktowany jak taki walking wallet, jak taki chodzący portfel i z niego chce się zedrzeć skórę, naprawdę, bo niejednokrotnie zdarzało mi się, że chciano mnie gdzieś tam oszukać, czy oszwabić w sklepie, czy umawialiśmy się na nocleg, a ten nocleg potem okazywał się dwa razy droższy i ktoś oczekiwał ode mnie większej zapłaty. Znaczy ja sobie radziłem w takich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o Wietnam, to najlepszym pomysłem jest kupić motor, przejechać go na motorze przez te główne szlaki turystyczne. Owszem, można je zobaczyć, bo to są piękne miejsca. Natomiast jak byłem w takich miejscach mniej komercyjnych w Wietnamie, to ci ludzie są tak samo wspaniali jak Laotańczycy. Zdarzało mi się niejednokrotnie, że szedłem z plecakiem, ktoś się zatrzymywał na motorze i mówił, to ja cię zawiozę tam, gdzie ty chcesz iść, bo ty masz plecak i ty nie powinieneś iść, jeżeli ja mam motor. Więc nastawienie tych ludzi z miejsc niekomercyjnych jest zupełnie inne. Wszedłem do sklepu, chciałem kupić wodę, a tam kilkudziesięciu Wietnamczyków miało taką imprezę, bo ktoś, kto na co dzień mieszka w Niemczech, przyjechał do nich, do ich rodzinnej wioski, całkiem nieźle mówił po angielsku i oni kazali mi usiąść razem z nimi, częstowali mnie piwem i byli bardzo ciekawi, skąd ja przyjechałem, bo ten chłopak bardzo fajnie tłumaczył, ja im opowiadałem o swoim kraju. Oni byli bardzo zaciekawieni mną jako przybyszem z innej kultury. To nie było takie na zasadzie, a co można by ewentualnie mu sprzedać, czy coś takiego. No to było fantastyczne i to jest dla mnie kwintesencja, to jest to, czego szukam w podróżach.
Wszystkie progi mojej dojrzałości, serce w najwyższym stanie gotowości przyspiesza swój rytm, po to by walczyć przed utratą i bliskości. Mam dosyć życia w niepewności, im dłużej odkładamy ważne sprawy, czuję na plecach twój oddech złości. To jest pościg za szczęściem, które za każdą spokojną chwilę nam każe płacić bólem. Mimo to czuję, że nie musimy słuchać innych, że nie musimy udowadniać sobie, kto był winny. Czuję to całym ciałem, chcę być silny, więc być mnie za twoją i choć ucieknijmy stąd. Nie chcę już oddychać tym zatrutym powietrzem, choć ucieknijmy stąd. Nikt nie będzie mówił nam, co dla nas jest najlepsze, choć ucieknijmy stąd. Nie patrząc, czy ma to jakikolwiek sens, choć ucieknijmy stąd. Czeka jeszcze na nas tyle miejsca. Ty i ja, wulkany dwa, a między nami niecodzienność. Ty i ja, wulkany dwa, a każdy kolejny dzień to niepewność. Ty i ja, wulkany dwa, a między nami niecodzienność. Ty i ja, wulkany dwa, noc traci smak, kiedy nie ma cię ze mną. Mimo tego czuję, że nie musimy słuchać innych, że nie musimy udowadniać sobie, kto był winny. Czuję to całe ciało, chcę być silny, więc być mnie za dłoń i choć ucieknijmy stąd. Choć ucieknijmy, choć ucieknijmy stąd. Nie patrząc, czy ma to jakikolwiek sens, choć ucieknijmy stąd. Czeka jeszcze na nas tyle miejsca. I choć ucieknijmy stąd. Nie chcę już oddychać tym zatrutym powietrzem, choć ucieknijmy stąd. Nikt nie będzie mówił nam, co dla nas jest najlepsze, choć ucieknijmy stąd. Nie patrząc, czy ma to jakikolwiek sens, choć ucieknijmy stąd. Czeka jeszcze na nas tyle miejsca. Mimo to czuję, że nie musimy słuchać innych, że nie musimy udowadniać sobie, kto był winny. Czuję to całym ciałem, chcę być silny, więc być mnie za dłoń. Mimo to czuję, że nie musimy słuchać innych, że nie musimy udowadniać sobie, kto był winny. Czuję to całym ciałem, chcę być silny, więc być mnie za dłoń.
Jeszcze 15 lat temu, gdyby ktoś powiedział, byłem w Wietnamie, Laosie, to byłoby naprawdę wielkie zdziwienie i zazdrość. Teraz już to się kwituje. O, fajnie. Czy, i teraz patrząc od drugiej strony, bo to powszednieje, czy jak tam jesteś, byłeś podczas tej dużej podróży, wielu spotykałeś turystów? To jest już tak, że widać ich jakoś w tych miejscach turystycznych, wiadomo, ale mniej uczęszczanych także?
No teraz wiadomo, na świecie już nie ma białych plam i tak jak powiedziałeś 15 lat temu, to taka wyprawa byłaby niezwykle trudna do zorganizowania i logistycznie, bo i bariera językowa i problem ze znalezieniem jakiegoś transportu. Tam nawet 15 lat temu w wielu miejscach nie było jakiejś takiej sensownej szosy, żeby gdzieś dojechać. Natomiast to, co zapytałeś, tak, jest coraz więcej osób, które podróżują w skali coraz większej. Pół biedy, jeżeli to są naprawdę ludzie, którzy podróżują po to, żeby zobaczyć czy poznać kulturę. Gorzej, jeżeli spotykam coraz więcej osób, którzy nastawiają się na takie podróżowanie imprezowe. Ich najczęściej spotyka się w dużych miastach, oni bardzo rzadko zapuszczają się gdzieś w jakieś trudno dostępne rejony. Ich mniej interesuje eksploracja i poznawanie ciekawych, fajnych miejsc. No, oni generalnie nastawiają się na to, żeby na przykład przyjechać do Wang Vieng, dajmy na to w Laosie, które jest piękną wioską. Kiedyś to była wioska, teraz jest to, praktycznie przeistacza się to w kompleks hotelowy, ale jest umiejscowiona w pięknym miejscu, otoczona pięknymi górami. Jak się tam weźmie motor, to można pojechać do wodospadu, można objechać te różne fajne miejsca, ale tam dochodzi po prostu do jednej, znaczy to jest taka czasami bardzo często jedna wielka impreza. To mi się strasznie nie podoba, bo to jest takie spłycanie podróżowania i ja nie tego szukam. I okej, nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie podróżowali, bo to nie można zabronić komukolwiek jeździć i oglądać, tym bardziej teraz, jeżeli te przeloty stały się o wiele bardziej dostępne, można wiele informacji znaleźć w internecie, poruszanie się w Laosie czy w Kambodży wcale nie jest trudne, te węzły komunikacyjne czy transport jest już na coraz wyższym poziomie, w wiele miejsc można dojechać, można wynająć kierowcę. Czasami jest to dla mnie szokujące, jak widzę, jak inni ludzie, którzy podróżują z różnych stron świata, zachowują się czasami w taki sposób, że czasami ręce opadają, no tak mogę to skwitować. Ale jest też wielu wspaniałych ludzi, tych jest zdecydowanie mniej, no procentowo to jest zaledwie parę procent, wspaniałych ludzi, których spotykam i oni też cieszą się podróżą, chcą coś zobaczyć, chcą poznać ludzi i takich wspaniałych ludzi też spotykam i to jest dla mnie fajne.
Bo tych imprezowiczów to wystarczyłoby przenosić w różne miejsca i to otoczenie nie grałoby dla nich takiej roli, byleby kręciło się to, co tam ich najbardziej bawi.
Tak, no oni najczęściej, no to funkcjonuje w ten sposób, że oni wsiadają w samolot, wysiadają na lotnisku, z lotniska biorą taksówkę, dojeżdżają do jakiegoś tam najpopularniejszego hotelu i tak jak powiedziałeś, no ich można by przenieść w jakiekolwiek miejsca i byleby zaimprezować się na przykład na następny dzień, obnosić się z tym, że się ma dużego kaca i to jest takie jakby trofeum dla nich. No to jest dla mnie niepojęte, jak można na przykład, nie wiem, kilka dni spędzić w ten sposób w Laosie, jak tam jest tyle fantastycznych rzeczy, których nie zobaczysz w Europie. Bo to właśnie to jest takie miejsce, że tam jest mnóstwo jeszcze takich rzeczy, których tutaj nie ma po prostu.
Na koniec w takim razie trzy takie zapierające dech w piersiach miejsca przyrodniczo zachwycające.
Jeżeli chodzi o Laos, to mimo tego, że jest komercyjnym miejscem, to na pewno ciekawym miejscem jest Luang Prabang, to jest stara stolica Laosu. Przepiękna kolonialna architektura, nie zaszpecona reklamami, natomiast mnie się najbardziej w Laosie podobał Laos Północny. To są te tereny, które są przy granicy z Chinami, przy granicy z Birmą, Myanmar, bo tak teraz Birma oficjalnie się nazywa. To są najwspanialsze miejsca dla mnie, jak również kraina 4000 wysp, gdzie można się przemieszczać z jednej wyspy na drugą takimi drewnianymi tratwami i można podglądać życie tych ludzi. W Wietnamie na pewno urzekła mnie Zatoka Halong i wyspa Cat Ba. No, jeżeli chodzi o Kambodżę, to Angkor Wat jest miejscem, które warto zobaczyć, bo jest naprawdę ogromny kompleks, natomiast są tam tłumy turystów. No i to, co też powiedziałem wcześniej, miejscowość, która jest obok Angkor Wat, która jest takim dużym miejscem do spania, ona się nazywa Siem Reap. Jedną z największych atrakcji tej miejscowości jest ulica, która się nazywa Pub Street. No to też trochę świadczy o tym, jak ta miejscowość funkcjonuje, ale generalnie całe Indochiny są czymś wspaniałym, co warto zobaczyć, bo ja niejednokrotnie wypożyczałem motor, czy pożyczałem rower, czy szedłem na piechotę i dochodziłem do jakiejś małej świątyni, która w ogóle nie była oznaczona na mapie, ona była bardzo efektowna, bo przyszli do mnie młodzi mnisi i mnie czymś poczęstowali, czy zaczęli ze mną rozmawiać i było to takie fajne. A ilość wodospadów, czy ilość wspaniałych miejsc, która tam jest niezliczona. Także warto to eksplorować i warto te rejony odwiedzać.
Bardzo nam miło, że inaugurujesz kolejny sezon Bydgoskiego Klubu Podróżnika. A jeśli już inaugurujesz, to może kiedyś wrócisz, tylko pytanie, o jakiej podróży będziesz opowiadać, zatem jest to pytanie o plany.
Takie najbliższe plany to już niedługo wyjeżdżam, to jest takie, mam takie dwa tripy, ale tutaj po Europie, to jest Majorka, to jest, tam będę robił taki szlak trekkingowy, który się nazywa GR221. Bardzo ciekawy. Potem Teneryfa i La Gomera, którą chcę zeksplorować, bo to jest jedna z takich najdzikszych wysp kanaryjskich. Oczywiście będę tam jechał razem z namiotem i tak dalej.
No bo to zupełnie inne oblicze tych wysp i to też zaskakuje niektórych, prawda? Jakie tam krajobrazy można znaleźć?
Tak, jeżeli chodzi o Teneryfę...
Tylko hotel i plaże.
Tak, jeżeli chodzi o Teneryfę, to wszystkim się wydaje, że to jest taka, czy też Majorka, wszystkim się kojarzy, że to jest taka druga Ibiza. Natomiast jeżeli chodzi o Teneryfę, to jest Pico del Teide, to jest najwyższy szczyt Hiszpanii, 3700 z haczykiem. Piękne krajobrazy powulkaniczne, takie księżycowe, a La Gomera jest jeszcze dziksza. Natomiast moje najbliższe plany to jest również związane z Laosem, bo tam poznałem bardzo sympatycznego człowieka Dmitrija z Syberii i teraz kolejny wyjazd to jest właśnie kraj altajski, gdzie on mieszka, on też jest przewodnikiem i planujemy razem, jak nam się uda, może wyjść na Białuchę, ale na pewno pochodzić po górach altajskich, więc w przyszłym roku na pewno tam.
No to w takim razie mówimy sobie do zobaczenia, a słuchaczom magazynu Na Szlaku do usłyszenia.
Do usłyszenia i dziękuję bardzo za uwagę.
Mówił Piotr Wnuk, a wkrótce w magazynie Na Szlaku cykl na rowerowym szlaku.
Obalmy mit i kult przyziemnych spraw. Zamiast tak tkwić, coś zrób i dokonaj zmian. Chcesz poznać wzór, odpowiedź znać, a wypowiedź tajemnicę, którą skrywa ten świat. Nie kieruj się tylko logiką, metafizyką, by pełnić dzień. A gdy rozsądku głos chcieć zagrać, to większe ryzyko, czasem ma sens, nie uznajemy granic. Następni w kolejce, powolność i szczęście, zostawmy tacy sami. A referencje nie chcemy, nie słowa wystawią nam. Nie musisz śnić, by żyć wedle własnych praw. Przełącz na tryb, by zmysł poprowadził sam. To ten sam wzór, odpowiedź znasz. Znów próbujesz to wykrzyczeć, bo chcesz zmienić ten świat. Nigdy nie kieruj się tylko logiką, metafizyką, by pełnić dzień. A gdy rozsądku głos gdzieś zaginie, to większe ryzyko, czasem ma sens, nie uznajemy granic. Następni w kolejce, powolność i szczęście, zostańmy tacy sami. A referencje nie chcę, nie słowa wystawię nam. Nigdy nie kieruj się tylko logiką.
dlaczego w październiku jeszcze mówimy o turystyce rowerowej i codziennym jeżdżeniu na rowerach. Bo gorąco namawiamy, by to robić. Namawiać będziemy co tydzień do końca października. Dzisiaj Wojciech Bulanda z mobilnego serwisu rowerowego o tym, jak dbać o rower i że cały czas warto jeździć.
Tak, można jeździć cały rok rowerem, można jeszcze jesienią sobie swobodnie jeździć, szczególnie jak tak akurat dziś nam bardzo pogoda dopisuje, jest ładne słoneczko, można śmiało próbować. Trzeba zwrócić uwagę na to, że rower w takim okresie jesiennym co prawda się bardziej zużywa, bo jest jednak bardziej wilgotno, więcej deszczu. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ten rower czyścić trochę, ale śmiało można jeździć, nic się nie stanie i sprzętowi, i użytkownikowi. Cieplej się ubrać, jeździć cały rok, bez problemu próbować.
Wpadliśmy w taką pogodę faktycznie na przykład nieciekawą. Trochę błota gdzieś tam nam na tym rowerze się pojawiło, również w okolicy przerzutek. Takie zabiegi, które możemy sami wykonać, co możemy zrobić?
Jeżeli rower jest bardzo brudny, warto podjechać sobie na myjkę samochodową i wrzucić dosłownie złotówkę, dwie.
Tę bezdotykową taką?
Tak, bezdotykową i sobie lekko przemyć rower. Tylko zwracam uwagę na to, żeby za bardzo tego roweru nie szorować tym ciśnieniem, tą wodą, ponieważ on pod dużym ciśnieniem wypłukuje wszelkiego rodzaju smary, złożysk, więc tutaj unikać po prostu.
Jeżeli... Czyli tak, na ramę możemy sobie pozwolić, tam gdzie było to na ramię, spróbować ostrzej potraktować wodą, ale powiedzmy okolice przerzutek i korby delikatniej, czy z daleka bardziej?
Z daleka, delikatnie jak najbardziej, po prostu nie wypłukiwać tego brudu tak na siłę, przemyć rower, pozbyć się przede wszystkim tego piachu, który zalega na rowerze i dopiero po przeczyszczeniu z takiego większego właśnie brudu, także więc rower raczej czyścić jakąś szmatką, jakimiś środkami czystości, można wykorzystać na przykład płyn do mycia szyb, jeżeli się po prostu czegoś naprawdę potrzebuje na szybko, żeby rower przeczyścić, bardzo dobrze czyści, samego napędu właśnie za bardzo nie czyścić, warto stosować jakieś ewentualnie jakieś smary do łańcucha, które są do tego, żeby nakładać już na brudny łańcuch, czyli na łańcuch, na którym jest jakiś smar. Teraz już są takie preparaty, które i czyszczą, i smarują łańcuch, więc jeżeli naprawdę nie mamy czasu, nie mamy specjalistycznych jakichś tam szczotek, zestawów do czyszczenia łańcucha, no to coś takiego warto by było skorzystać. Żeby zachować ten łańcuch w jakiejś czystości, też zalecam za bardzo nie smarować zbyt grubo tego łańcucha smarem, ponieważ do smaru przybiera piasek i brud i wtedy potem naprawdę ciężko się tego pozbyć. Lepiej smarować mniej, a częściej, czyli nakładać mniejsze ilości smaru, a żeby było i żeby to po prostu robić częściej, co jakieś tam 2-3 wyjazdy. Wtedy dzięki temu też nie trzeba będzie tak szorować tego łańcucha, nie trzeba będzie stosować właśnie jakichś odtłuszczaczy, rzeczy, które po prostu służą do tego, żeby się pozbyć starego smaru. Po prostu ten smar będzie znikał wraz z jazdą.
A co w momencie, kiedy ktoś jednak stwierdzi, że no już się zrobiło zimno, chowam ten rower, są jakieś zabiegi konserwacyjne na zimę i gdzie najlepiej taki rower trzymać? Chyba na starcie odradzimy balkon.
Tak, balkon to jest bardzo zły pomysł na trzymanie roweru. Warunki takie zwykłe atmosferyczne bardzo niszczą rower. Woda wszędzie się dostaje do wszystkich łożysk, do wszystkich linek, pancerzy. Rower trzymany na balkonie na wiosnę naprawdę nie chce funkcjonować. Także więc rower fajnie by było trzymać gdzieś pod dachem, w jakimś w miarę ciepłym miejscu, żeby jednak no, mimo wszystko po prostu był w dobrym stanie. Warto by było przez zimę, korzystając z tego, że się, jeżeli już ktoś nie jeździ, odstawić rower do serwisu, dać rower do przeglądu, przeserwisować. Wtedy jak przychodzi ciepło, to nie trzeba się martwić, co z tym rowerem zrobić, tylko od razu sobie skoczyć na rower. Rower jako tako nie trzeba zabezpieczać na zimę, jeżeli się nie jeździ, ponieważ no, tutaj nic mu się nie będzie działo. No, mówię, głównie żeby nie stał na dworzu, na deszczu, czy nawet na powietrzu, nawet jeżeli jest gdzieś tam pod daszkiem jakimś, to trzeba brać pod uwagę, że jednak jak jest powietrze wilgotne rano czy wieczorem, to ta woda mimo wszystko osiada na tym rowerze i gdzieś tam wchodzi, także więc tutaj trzeba było o tym pamiętać.
Zatem namawiamy wszystkich, żeby spróbowali i jeździli również do pracy, bo kwestia jest po prostu odpowiedniego ubioru, chociaż w deszczu to nieraz mało przyjemne.
Tak, w deszczu mało przyjemne, aczkolwiek na każdą pogodę można się ubrać bezproblemowo. Wydaje mi się, że jesienią, zimą dobrze się jeździ wtedy, kiedy przez lato się jeździ, że się nie przerywa i się nagle w środku zimy nie zaczyna jeździć rowerem, tylko jeżeli jeździmy latem, to kontynuujmy to jeżdżenie jesienią, potem zimą i po prostu ubierajmy się coraz cieplej i nie odczujemy tego, że jest coraz chłodniej po prostu, bo ubieramy coraz cieplejsze rękawiczki, coraz cieplejsze koszulki, kurtki i tak dalej. dalej, więc naprawdę zimą, jesienią, zimą da się jeździć cały rok. Wiadomo, że jakieś tam są duże śniegi, deszcze, to jest to trochę trudniejsze, ale no, mamy jakieś tam inne alternatywy, można zawsze raz na jakiś czas pojechać komunikacją miejską, nawet właśnie prywatnym samochodem, ale psychicznie trzeba się też, można się też nastawić na to, że można jeździć cały rok i warto tego próbować, warto jeździć cały rok. Bo jednak to człowiek fizycznie jest, jednak też się lepiej czuje, jednak lepiej mu się potem pracuje, jak przyjeżdża do pracy rowerem, do pracy, do szkoły, lepiej funkcjonuje.
Za tydzień powiemy, jak się ubrać, gdy zwłaszcza rankiem jest coraz chłodniej. A teraz dobre wieści ze świecia. W gminie powstanie 10 km ścieżek rowerowych. Inwestycja ma kosztować ponad 6 milionów złotych. Najdłuższy odcinek, który będzie budowany, to ścieżka od Parku Wodnego aż do Gruczna, mówi Tadeusz Pogoda, burmistrz Świecia.
Mieszkańcy Gruczna będą mogli wykorzystywać tę ścieżkę na dojazdy do pracy tutaj do Świecia, ale i również i w celach rekreacyjnych. Widać tam rowerzystów, ja to widzę, bo sam jeżdżę, więc widać, że tam są rowerzyści. Natomiast te ścieżki, które będą zbudowane na terenie Świecia, no to mają usprawnić taki lokalny ruch i połączyć już istniejące ścieżki, bo ta w ciągu ulicy Małcużyńskiego i połączenie ulicy Sienkiewicza i Wojsk Łączności będziemy finalizować ten rozpoczęty w tym roku projekt budowy ścieżki rowerowej Sulnówka do, można powiedzieć, prawie przejazdu kolejowego w Nowych Dobrach, czyli do tych ogrodów działkowych przy lesie.
Ta ostatnia inwestycja będzie prowadzona wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy modernizacji drogi numer 240. Kolejne dobre wieści także dla rowerzystów. Przetargi na przeprawę promową pomiędzy Solcem Kujawskim a Złą Wsią Wielką odbędą się jeszcze w tym roku. Takie ustalenia zawiera podpisane w tym tygodniu porozumienie między Urzędem Marszałkowskim a przedstawicielami zainteresowanych samorządów lokalnych.
Została opracowana koncepcja tego promu.
Burmistrz gminy Solec Kujawski Teresa Substyk.
Ma ten prom zabierać 15 aut osobowych, 80 osób, bądź też jeden autokar i 9 samochodów osobowych. Poza tym czas przeprawy z załadunkiem, przepłynięciem i wyładunkiem niecałe 15 minut, a więc wszystko będzie sprawnie przebiegało. Do tego zarówno na drodze krajowej numer 80, jak i 10 będzie sygnalizacja świetna, informująca, czy w danym dniu prom płynie, czy też coś jest, co przeszkadza realizować tę przeprawę. Jeżeli chodzi o finansowanie, to ma kosztować około 16 milionów. To są środki unijne. Tak naprawdę każdy z beneficjentów, czyli dwa starostwa i dwie gminy, całość zadania około 300 tysięcy. Myślę, że to nie jest aż tak duża kwota. Oczywiście potem jeszcze kwestia utrzymania, ale tutaj to wszystko będzie zależało, jakie będzie zainteresowanie. Wstępne koszty około 60 tysięcy rocznie na beneficjenta, ale również jest taka możliwość, że to będzie taniej, w zależności od zainteresowania. Jeżeli będzie 50% napełnienia, to już jest bardzo dobrze, ale myślę, że zainteresowanie, jak jest mieszkańców, nie tylko naszej gminy, dopytują, kiedy ten prom popłynie, ze względów, że na przykład do Dąbrowy Chełmińskiej, do Ostromiecka, po prostu rowerami, czyli turystycznie, ale myślę też, że i gospodarczo. U nas czekamy na ręce do pracy, mówiąc w cudzysłowie, bo uruchamiamy drugi obszar parku przemysłowego i jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników różnych branż. Więc myślę, że to wszystko się rozwinie. Przewidujemy, że w przyszłym roku ten prom powinien popłynąć. Całość będzie zależała od tego, jakie stocznie się zgłoszą i jaki zaproponują termin realizacji. Na etapie rozruchu armator, który wybuduje ten prom, to musi go po prostu przetestować i w tym okresie będzie to za darmo.
To wielkie wydarzenie, które nareszcie się ziściło.
Wójt gminy Zławieś Wielka, Jan Surdyka.
Niedowiarką chcę powiedzieć, że prom będzie i niech się nie przejmują, wszystko będzie dobrze. Dla Złej Wsi Wielkiej na pewno wielka promocja w naszym powiecie czy województwie. Liczymy na wzrost turystyki na terenie naszej gminy. Również połączenie poprzez Solec Kujawski spowoduje to, że nasi mieszkańcy będą mogli spokojnie się przemieszać do Solca Kujawskiego, gdzie są różne atrakcje, jak i również poszukiwaniu pracy, ponieważ wiem, że strefa gospodarcza potrzebuje pracowników, a my taki potencjał mamy. Na pewno to wesprze całą naszą gospodarkę gminną do daleko idących działań w kierunku polepszenia bytu naszych mieszkańców. Na razie jeździmy przez Bydgoszcz za wiaduktem warszawskim, jak i również przez Toruń. Niestety to jest daleko.
Za prom nie trzeba będzie płacić przez pierwszy rok po jego otwarciu, przygotował Wiktor Strumnik. I jeszcze informacje dla rowerzystów, zwłaszcza tych z Bydgoszczy. W mieście planuje się ustawić 500 stojaków na rowery. Władze miasta czekają na opinię bydgoszczan, w których miejscach powinny one stanąć. To kolejny element wzmacniający zrównoważony transport Bydgoszczy. Stojaki na rowery będą ustawiane na terenach należących do miasta. Warunkiem jest też lokalizacja niepogarszająca bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Wszystkie propozycje będą oceniane przez Zespół do Spraw Polityki Rowerowej. Ankietę niezbędną do wyrażenia swojej opinii można znaleźć na stronie www.bydgoszcz.pl. Wypowiadać się można do 13 października. W jednej lokalizacji można zaproponować maksymalnie do 5 stojaków. Do swojej opinii można także dołączyć zdjęcia czy wykorzystać interaktywną mapę. To było kolejne wydanie cyklu Na rowerowym szlaku.
That's sugar cane, that tasted good, that
Pod koniec audycji jeszcze ciekawe informacje ze świecia. Odbędzie się tam Festiwal Podróżników Piąty Ocean. To pierwsza w powiecie świeckim impreza tak mocno skupiona na tematyce okołopodróżniczej. Impulsem do jej stworzenia jest chęć rozwijania w mieszkańcach świecia i okolic oraz wszystkich uczestnikach festiwalu pasji podróżniczych, inspirowania do przełamywania własnych barier i uprzedzeń oraz przyczynienia się do poznawania różnych kultur, miejsc i obyczajów w możliwie najbardziej namacalny sposób. Festiwal rozpocznie się 19 i potrwa do 21 października. Miejsce festiwalu to Cafe Kultura, kameralna przestrzeń widowiskowa. Wśród gości m.in. Bartosz Piziak, Rafał Kośnik, Anna Matusewicz, czy znany i uwielbiany przez publiczność Mieczysław Bieniek, zwany także Hajerem. Jeszcze raz przypominamy i zapraszamy od 19 do 21 października w Cafe Kultura w kameralnej przestrzeni widowiskowej w Świeciu Festiwal Podróżników Piąty Ocean. Tą świetną informacją kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Shed by me, and you say my skin.